Drodzy bracia i siostry, w 1960 roku ksiądz Adam Bonecki rozpoczął kazanie tymi słowami. Gdy skończył, jeden ze słuchaczy podszedł do niego i powiedział: kazanie mi się bardzo podobało. Ksiądz Adam Bonecki to postać znana nam. Powiedział w ten sposób do tego słuchacza: a co panu się najbardziej w tym wszystkim podobało? Właśnie to, drodzy bracia i siostry. To był 1960 rok. To był zwiastun braterskości w polskich kościołach nominalnych. Do tej pory używano słowa parafianie. Jeszcze jeden przykład. Kiedy byłem małym chłopcem, dojeżdżaliśmy do braterstwa kucharzy w Szyszkowie na zebranie. Kto pochodzi z województwa zamojskiego, to wie, że funkcjonowała tam taka firma przewozowa Autonaprawa Zamość. Woziła autobusami ludzi. Mój tato tam pracował. Myśmy jako młodzi chłopcy dojeżdżali do Szyszkowa. Po drodze w Bukowinie do tegoż autobusu wsiadał brat Pędziwiatr. Niektórym braciom ten brat był znany. 80 kilka lat. Był osobą niedosłyszącą, a jak wiecie, osoby niedosłyszące mówią głośno i chcą, żeby do nich mówić głośno. Wchodził do tego autobusu i witał nas po kolei. Nas czasami było 6, czasami 5, czasami 2, 3. I głośnym, donośnym głosem: pokój ci, bracie, pokój ci, siostro. Kierowca autobusu, który znał mojego tatę, myśmy mieli przywilej jeżdżenia bezpłatnie w tej autonaprawie. Człowiek dobrze zbudowany, mocny, silny. Nazwiska nie podam, bo RODO. Rubasznym głosem: o proszę, znaleźli się bracia. Jeden 80 kilka lat, a tu po kilka lat. Młodzi chłopcy i między nimi siostra. Dlatego widzimy, iż wtedy, kiedy ksiądz Bonecki użył tego słowa, to był właśnie zwiastun braterskości. Badacze Pisma Świętego tego określenia już używali. Dlatego też lekcja nasza będzie nosiła tytuł Zwiastowanie. Ale chcemy dodać do tego jeszcze zwiastowania biblijne, a szczególnie jedno zwiastowanie chcemy omówić, które dotyczyło zwiastowania narodzin naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale rozpoczniemy nasze rozważania, które chciałbym z braterstwem wspólnie poczynić, od zwiastowania Janowego. Bo Jan, znany później jako Jan Chrzciciel, był bezpośrednio zwiastunem Zbawiciela Jezusa Pana. 5 miesięcy wcześniej nastąpiło zwiastowanie Janowe. Dopiero później doszło do zwiastowania narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zwiastowanie, zwiastun, to zapowiedź jakiegoś wydarzenia, jakaś oznaka, jakiś prognostyk, także osoba przynosząca pewne nowiny, mówiąca o niecodziennych, zbliżających się wydarzeniach, przekazująca różne nieznane do tej pory wiadomości, mówiąca o czymś, co ma nastąpić. W teologii to anioł, posłaniec, i tutaj mamy Jana Chrzciciela, anioła Gabriela, Eliasza i wielu innych mężów w Piśmie Świętych nazwanych, określonych imieniem własnym. W medycynie to objaw choroby lub zdrowia, Jeśli choroby, to co? Temperatura, wysypka, jakieś zmiany, swędzenie, ból głowy i szereg innych objawów. W kinie i telewizji zwiastunem jest jakiś wizerunkowy obraz lub sygnał programu, który będzie nadawany. W porach roku inaczej zwiastowana jest wiosna, inaczej zima, inaczej lato. Różnie zapowiada te pory roku przyroda. Ale my chcemy powiedzieć i wspólnie z braterstwem rozważyć zwiastowanie, w szczególności pańskie. Do kogo było skierowane? Rodzi się pytanie, czy tylko do Marii? Będę używał określenia Maria, aczkolwiek w Piśmie Świętym i w różnych tłumaczeniach jest używane słowo Maryja, a w niektórych Miriam. Ja wolę spolszczoną formę, ponieważ te pozostałe źle mi się kojarzą, a szczególnie ta jedna. Dlatego będę używał określenia Maria, choć niektórzy to kwestionują. Czy to przesłanie, to zwiastowanie było skierowane tylko, jak wspomniałem, do Marii, a może tylko do Józefa, a może do nich razem, a może i do nas wszystkich. Przeczytajmy sobie na temat tego zwiastowania, na temat okoliczności, w jakich doszło do zwiastowania pańskiego w Ewangelii świętego Jana, pierwszy rozdział, wiersz 13, a następnie od 18 i dalsze. I powiedział do niego anioł: nie bój się, Zachariaszu, modlitwa twoja została wysłuchana. Wczoraj mieliśmy dużo przykładów na temat mocy modlitwy. Oto Elżbieta, żona twoja, porodzi ci syna, któremu dasz imię Jan. Dlatego czytamy o tym zwiastowaniu, bo ma bezpośredni i głęboko znaczący związek ze zwiastowaniem naszego Pana. A Zachariasz rzekł do anioła, po czymże to poznam? Ja jestem już przecież stary, a moja żona także podeszła w latach. Odpowiadając wtedy, anioł rzekł do niego: ja jestem Gabriel, który stoi przed Bogiem. Zostałem posłany, w domyśle przez Pana Boga, aby mówić z tobą i by donieść ci tą dobrą nowinę. I co się stało? Lecz ty sam staniesz się niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to wszystko stanie, ponieważ nie uwierzyłeś słowom moim. Postawił wątpliwość, wiarygodność anioła Gabriela. No gdybyśmy my stanęli w obliczu takiego doświadczenia, że ktoś nadzwyczajny, szczególny, niecodzienny objawia nam jakieś niecodzienne wydarzenie, chce je nam przybliżyć, czy tak od razu byśmy powiedzieli: tak jest, zgoda? Bo przeczytamy później, że powinniśmy wszystkiego doświadczać, badać, analizować i dopiero wtedy podejmować decyzję. Czyż Zachariasz nie zachował tutaj ostrożności? Zachował. I teraz, ponieważ nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią we właściwym czasie. A lud oczekiwał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zostaje w świątyni. Kiedy zaś wyszedł, nie mógł do nich nic powiedzieć. Wtedy zrozumieli, że miał jakieś widzenie w świątnicy. A on tylko dawał im znaki i pozostał niemową. Kiedy zaś kończył się czas jego służby, wrócił do domu swego. Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i pozostawała w ukryciu przez 5 miesięcy. Miała około 90 lat wtedy. Wyobrażamy sobie, jaka była reakcja na jej stan, gdyby pokazywała wszem i wobec, jaki jest efekt tego zwiastowania. Wolała w ukryciu przeżywać swoją radość, bo było to dla niej wielką radością. Tak oto uczynił mi Pan, mówiła, w tych dniach, kiedy to raczył zdjąć ze mnie hańbę wobec ludzi. I teraz przechodzimy do 26 wiersza pierwszego rozdziału Ewangelii Łukasza. W szóstym zaś miesiącu anioł Gabriel, ten sam, został posłany przez Boga do miasta galilejskiego Nazaret, do dziewicy poślubionej człowiekowi imieniem Józef z pokolenia Dawidowego. Dziewica zaś miała na imię Maria. I wszedłszy do niej anioł powiedział: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między dziewiastami. A ona przelękła się. Podkreślam te słowa, przelękła się, bo do nich wrócimy za chwilkę. Usłyszawszy te słowa, myślała sobie, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Wtedy rzekł do niej anioł: nie bój się, Mario, bo znalazłaś łaskę u Boga. Już trochę lżej. Znalazła łaskę u Boga. Oto poczniesz w swym łonie i porodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Stanie się on wielkim i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu stolicę ojca jego Dawida. I będzie panował nad domem Jakuba na wieki i królestwo jego nie będzie miało końca. Piękna perspektywa dla matki Jezusa, ale okoliczności niecodzienne. Przeanalizujemy je. A Maria powiedziała do anioła, jakże się to stanie, przecież ja nie znam męża. Odpowiadając jej, rzekł anioł: Duch Święty stąpi na ciebie i osłoni cię moc Najwyższego, dlatego też święte, co się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. 35 wiersz. To właśnie przez zwiastowanie, widzimy, wziął swój początek wielki plan realizacji zbawienia i urzeczywistnienia błogosławienia rodzaju ludzkiego przez Najwyższego Pana Boga, który to rodzaj ludzki w tym czasie po zgrzechu adamowym znajdował się w degradacji i upadku. To tutaj postać Marii i zachowanie Józefa daje lekcję przesłania, a zwłaszcza powołania Marii do roli żony i matki, chrześcijanki i siostry, pełnej czci dla Pana Boga przez pryzmat posłuszeństwa względem zarządzenia Bożego i przykład wielkiego zaufania do przyszłego męża Józefa. Natomiast w roli Józefa, męża Marii, przedstawia przykład prawdziwego chrześcijanina i brata, który darzy Pana Boga czcią i zaufaniem, ale nie bez wiary, nie bez umysłowego ocenienia i sercem spolegania. Bo za chwilę odczytamy inną Ewangelię, w jaki sposób chciał i w jaki sposób postąpił Józef jako ten, na którego przyszło to doświadczenie. Bo to nie było tylko doświadczenie Marii, ale było i doświadczenie również Józefa. Ale popatrzmy na Marię, wracając do tych słów, a ona przelękła się. Inne tłumaczenia mówią nieco inaczej. Zawstydziła się, Biblia Gdańska zatrwożyła się, przestraszyła się, Nowy Testament współczesny, zaniepokoiła się, poprawiona Biblia Gdańska, zlękła się z powodu jego słów i zastanawiała się, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Gdy anioł Gabriel, ktoś poruszył jej intymne kontakty z Panem Bogiem, czuła się zawstydzona. My w naszym życiu często znajdujemy się w takiej sytuacji, że różne rzeczy nas zawstydzają. To był jej indywidualny, intymny problem. To było jej indywidualne, intymne, niecodzienne, jedyne w swoim rodzaju przeżywanie. Ktoś wszedł w intymną sferę, zakres jej uczuć. A jak jest dzisiaj? Jak świat przedstawia swoje tajemne sfery życia? Prowadzi publiczne dyskusje, wywiera presję swymi intymnymi problemami. Niechciana ciąża, osobista orientacja seksualna, własne poglądy, filozofia codzienności, osobista kolonizacja doktryn i własnych przekonań, własnych wyznań, publiczne wymuszanie poglądów z różnych sfer życia jednostki? Czy Maria narzucała komukolwiek problem swego przeżywania, swego osobistego doświadczenia? Czy z kimkolwiek publicznie dyskutowała na ten temat? Czy coś tłumaczyła? Jak wygląda to dzisiaj z punktu widzenia tego wszystkiego, co przeżywamy na forum publicznych, dostępnych przez media doświadczeń i okoliczności? Z punktu widzenia i przestrzegania aborcji. Przecież tam zaszła w okolicznościach niecodziennych w ciąże niewiasta, która nie miała jeszcze męża. Jak to się dzieje dzisiaj? Na różne sposoby stara się zniwelować różnego rodzaju niecodzienne, acz przykre lub bardzo nieprzyjemne albo bardzo przyjemne momenty naszego życia. Kiedyś i dzisiaj porównajmy te kwestie na podstawie interpretacji biblijnej. Jak widzimy, aborcja nie wchodzi w życie i nie jest brana w ogóle pod uwagę, ale z ludzkiego, medycznego punktu postrzegania tej kwestii można spojrzeć inaczej i oczywiście przez pryzmat chrześcijańskiego sumienia, a nie paragrafów i uchwał poselskich, tą kwestię należy dokładnie rozważyć w swoim sumieniu i w gronie tych, których to bezpośrednio dotyczy. Zawstydziła się. Tylko człowiek posiada łaskę wstydu. Inne, niższego rzędu zwierzęta nie posiadają tego przymiotu. Zwierzę, na przykład pies, robi co chce, gdzie chce. Może się jedynie bać, ale na pewno się nie wstydzi. Nie wstydzi się niczego. Wyszkolony przez człowieka czegoś nie zrobi lub coś zrobi. Człowiek natomiast posiada łaskę wstydu i sumienie. Człowiek o wysokim morale został wyposażony w łaskę wstydu. Nauczyła nas tego Biblia i kultura chrześcijańskiego postrzegania codzienności. Wstyd według encyklopedii to przykre uczucie spowodowane świadomością niewłaściwego, niecodziennego postępowania, niewłaściwych słów, zachowań, zdarzeń itp. Zwykle połączone z lękiem przed utratą dobrej opinii, uczucie onieśmielenia lub skrępowania. Czy dzisiejsze nowoczesne, bezstresowe pokolenie krępuje się intymną codziennością własnego przeżywania, czy je upublicznia na różnych nośnikach, które są dostępne ogólnie dzisiaj każdemu? To zauważmy, szatan atakował i atakuje i często powala najsilniejszych. Nienarodzonego Pana Jezusa chciał zniszczyć, wpędzając w pułapki jedną po drugiej Marię i Józefa. To nie było takie coś, że stał się jeden moment. Oni to przeżywali przez kilka dni, może i miesięcy. Było wiele za i przeciw w tej kwestii. Szatan powodował i chciał wciągnąć ich i zmanipulować w dyskusji. Mamy tutaj przykład matki Ewy, która wdała się w dyskusję z szatanem, a czytamy to w Księdze Rodzaju, 3 rozdziale od 1 wiersza, kiedy szatan zwrócił się do matki Ewy i powiedział: to jak to? Pan Bóg nie pozwolił wam żadnego drzewa w ogrodzie Eden spożywać owoców? Ewa powinna powiedzieć, tak jak powiedział nasz Pan Jezus: idź precz, szatanie. Ale nie miała takiego doświadczenia. Weszła w dyskusję. Nie, tylko z jednego drzewa. Zaczęła dyskutować. Szatan w postaci węża pokazał jej, że i z tego jednego węża, jedząc owoc, żyje. Wzięła ten owoc i zmanipulowała również Adama. I tak się zaczęło nasze nieszczęście. Kiedy zwiastun anioł Gabriel przekazał Maryi tą wiadomość, iż stanie się matką odkupiciela, szatan również chciał ją zmanipulować. Ale Maryja milczała, nie wdała się w dyskusję, nie podjęła tematu. Pan Bóg wszedł w ich życie osobiste Marii i Józefa, indywidualne, sferę najbardziej delikatną, osobistą i to z planem zbawienia, błogosławienia ludzkości, z czego my dzisiaj korzystamy. A szatan odwrotnie chciał spowodować, manipulując ich uczuciami, aby to wszystko zniszczył. Żeby to wszystko upadło. Ile rzeczy nas w roku 2018-2019 od poprzedniego tutaj spotkania zaszokowało, zaskoczyło, zawstydziło, postawiło wobec wyboru. Maria i Józef stanęli wobec wyboru. I co się stało? A prorok w księdze Jozuego, 24 rozdział, a 15 wiersz manna z 5 grudnia, niedługo będzie, mówi: obierzcie sobie dziś, komu byście służyli, ale ci ja i dom mój będziemy służyli Panu. Józef i Maria podjęli decyzję. My, Maria i Józef, nasz dom, będziemy służyli Panu. Pan Bóg, prawda i sprawiedliwość, czy może wybrać święty spokój, pokłonić się komuś, czemuś, a może wybrać siebie? I tutaj postawmy sobie pytanie. Kim jesteśmy? Z kim zawarliśmy przymierze? Podam tylko przykład. Nie będę odpowiadał na to pytanie. Braterstwo sami sobie odpowiedział. Kim jestem? Cytuję. Spytał kiedyś starca pewien młodzian. Tym, kogo widzisz w innym człowieku, odrzekł starzec. Wyjaśni ci to taka historia. Zachodziło słońce, z murów miasta można było zobaczyć na linii horyzontu dwie obejmujące się sylwetki. Co byśmy powiedzieli, gdyby w odległej, dużej odległości było widać dwie sylwetki? Niezbyt wyraźnie, ale widać. Kto ma lepszy wzrok, ten lepiej, kto słabszy, ten gorzej. I czytamy dalej. Jakie padały myśli? To jakiś tatuś i mamusia, pomyślała niewinna dziecinka. To dwaj przyjaciele, co spotkali się po wielu latach, pomyślał człowiek samotny. To dwaj kupcy, co dobili targu, pomyślał skąpiec, powiedzmy handlowiec. To ojciec obejmujący syna wracającego z wojny, pomyślała pewna pani otkliwej duszy, której syn był w wojsku i na wojnie. To córka ściska ojca, który wraca z dalekiej podróży, pomyślał człowiek pogrążony w bólu po śmierci córki. To para zakochanych, pomyślała dziewczyna, marząca o miłości. To dwaj ludzie walczący do ostatniej krwi, pomyślał morderca. Kto wie, dlaczego się obejmują, pomyślał człowiek o oschłym sercu. Jaki to piękny widok, dwoje obejmujących się ludzi, pomyślał duchowny. Może czytają Pismo Święte. W każdej myśli zakończył starzec. Widzisz siebie samego takim, jakim jesteś. To ty w kimś upatrujesz siebie samego. Często patrząc na kogoś, chcielibyśmy, aby on był taki sam jak my. Jak łatwo ulec samej samomanipulacji, samozadowoleniu czy samouwielbieniu w kontekście tego, co widzimy. Dlatego widzimy, podejmujemy różne decyzje. Maria i Józef stanęli wobec wyboru i podjęcia niecodziennej, jedynej, niepowtarzalnej w swoim rodzaju decyzji. Co dalej z tym wszystkim zrobić? My codziennie, statystycy podają, podejmujemy około 500 mniej lub bardziej ważnych decyzji. To mało czy dużo, to zależy. Ale 500 to dość duża liczba. Inny przykład i inne pytanie, jak postąpimy. Tytuł tego przykładu to idealne rozwiązanie. Pewnego dnia podczas egzaminów z psychologii zadawano pytanie, które na długo utkwiło mi w pamięci. Tak mówi pewien student. Wyobraź sobie, że jedziesz samochodem w deszczowy wieczór, mijasz przystanek autobusowy i widzisz tam troje czekających ludzi. Pierwsza z nich jest kobieta, piękna, młoda, ideał twoich marzeń i snów. Druga to starsza pani, bardzo schorowana, widać po jej twarzy, że cierpiąca. Trzeci to stary przyjaciel, który kiedyś uratował ci życie. W samochodzie masz tylko jedno miejsce. Kogo zabrać, kogo wysadzić, jak postąpić, jak się zachować. Ile to dylematów w codziennym naszym życiu wśród tych 500 decyzji podejmujemy. Jest to moralny dylemat, przed którym stawiani jesteśmy niemalże codziennie. Czy zabieramy starszą panią, ponieważ jest w sytuacji krytycznej i najpierw jej należałoby pomóc? Czy może zabierzemy przyjaciela, który kiedyś uratował nam życie? Moglibyśmy spłacić nasz dług. Jednak każde z tych decyzji spowoduje, że nie wykorzystamy swojej szansy na tą wielką miłość. Kogo by braterstwo zabrali? Na ochotnika. Jedno miejsce, to jak wszystkich. Brat ma, wiem, duży samochód, to by zabrał wszystkich. No. Brat przyjaciela, tak? Przyjaciela. Czytał Facebooka. Czytam, bo będziemy... Czas ucieka. Pierwsza, druga czy trzecia możliwość, a może inna. Odpowiedź brzmi tak. Dajecie kluczyki od samochodu swojemu przyjacielowi i prosicie, żeby zawiózł starszą panią do szpitala, a sami zostajecie na przystanku z kobietą swoich marzeń i oczekiwań, czekając na autobus, oby się jeszcze jak najdłużej spóźniał. Czyli widzimy, co się dzieje? Musimy myśleć niekonwencjonalnie, nie w myśl przyjętych szablonów, które narzuca nam codzienność, którą nam narzuca religia, społeczeństwo, polityka, telewizja, taka czy taka opcja, jak wiele różnych sugestii do naszego umysłu i serca dociera. Józef i Maria to samo przeżywali. Co zrobić, jak się zachować? Ten przykład, ta odpowiedź zmienia nasze postrzeganie codzienności. Przypomina nam, aby wyjść z pułapki zależności i zacząć myśleć poza schematami, zgodnie z Pismem Świętym, zgodnie z wolą Bożą. I tu mi się przypomina ten przykład dwóch szalek wagi. Biblia i różnego rodzaju dogmaty, tradycje, obrzędy, nauki, nawet sług pańskich. To jest natchnione, a to nie jest natchnione. Wybierajmy wnioski z tego, jakie. Analizujmy często swoje myśli. Mogą one powiedzieć nam o wiele więcej o nas samych niż jakikolwiek nauczyciel, przywódca lub społeczność. Pismo Święte mówi tak. Ewangelia Jana 5,39, Biblia Gdańska. Badajcież się pis, bo się wam zda, że w nich żywot wieczny macie, a one są, które świadectwo wydawają o mnie. Wracamy do poświęcenia Marii i Józefa. Jak postrzegamy nasze poświęcenie, na czym polega ich i nasze? Wymagało to od Marii przekreślenia, ofiarowania swoich planów, aspiracji i ambicji. Młoda, 17, 18, może 19-letnia kobieta, wychodząca za mąż, a tu nagle takie zdarzenie. Musiała skorygować wszystkie swoje plany. Tu chodziło o życie Zbawiciela zagrożone śmiercią, zanim jeszcze się narodził. To szatan knuł. On cały czas czuwał nad tym, żeby zniszczyć Zbawiciela. Tutaj widzimy Pan Jezus jeszcze nienarodzony, a już zagrożony był. Gdy Józef dowiedział się o tym, że jego ukochana kobieta jest w ciąży i to nie z nim, z kimś, a nie z nim, stanął wobec wielkiego wyzwania. Normalnie po ludzku powinien zerwać zaręczyny. No bo jak? W tym była jeszcze jedna próba, bardzo ważna dla Józefa, jak i dla Marii. Dlaczego milczała? Powinna wyjaśnić, co się stało. A się prosiło. Normalnie, po ludzku powinna ona wszystko wyjaśnić. Darzyła jednak Józefa, a przede wszystkim Pana Boga, wielkim zaufaniem i wiedziała, że ten problem zostanie rozwiązany po Bożemu. Wiedziała, że Józef sam musi zdecydować. Bo gdyby tłumaczyła, wyjaśniała, pokazywała, przedstawiała wszystkie za i przeciw, to tak jakby chciała wpłynąć na jego decyzję. A jak często kobiety starają się różnego rodzaju wypowiedziami, interpretacją wpłynąć na decyzję mężów. Ale to inny temat. Józef więc postanawia poświęcić wszystko. Jest stanowczy. Postanawia ją oddalić. I w świetle prawa żydowskiego bierze ciężar odpowiedzialności na siebie, ale jednocześnie jest potępiony jako nieodpowiedzialny. Ten, który porzuca kobietę w ciąży. To jest wielka nieodpowiedzialność. Porzuca ciężarną narzeczoną. A ciężarna narzeczona w myśl prawa, zakonu, nawet bez wysłuchania, zostaje ukamienowana. Ile to razy różne decyzje kamienujące naszych braci bez ich wysłuchania powodują to, że przeżywają ciężkie chwile i ciężkie doświadczenia. Każdy, kto ma być osądzony, nawet w świetle prawa zakonu, powinien być wysłuchany. Powinno dać mu się szansę przedstawić ten problem. Chyba że jest to problem nadzwyczajnej wagi, o którym decyduje Pan Bóg. Zatem i co się stało? Czytamy teraz Ewangelię Mateusza, 1 rozdział, wiersz 18 i dalsze. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Marii z Józefem, wpierw w nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Ale Józef, jej mąż, będąc sprawiedliwym, nie chcąc jej zniesławić, postanowił skrycie się jej pozbyć. O! A kiedy to rozważał, oto we śnie ukazał mu się anioł Pana, mówiąc: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony, bowiem co w niej zostało poczęte jest z Ducha Świętego. A urodzi się syn i jego imię nazwiesz Jezus, bowiem on zbawi swój lud od ich grzechów. A to się wszystko stało, aby mogło być wypełnione, co powiedziano od Pana przez proroka mówiącego. Oto dziewica będzie brzemienna i porodzi syna, a jego imię nazwą Emanuel, co się tłumaczy Bóg wśród was. Dlatego Józef, kiedy został obudzony ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pana i przyjął swoją żonę. Ale jej nie uznawał, aż urodziła swego pierworodnego i nazwał imię jego Jezus. Wiersz 25. I widzimy, tutaj przychodzi anioł do Józefa. Józef budzi się z inną świadomością i pojęciem stanu rzeczy. Już wie wszystko. I to nie od Marii, nie od teściów, nie od kogokolwiek, ale z wiarygodnego, niezależnego źródła. I podejmuje decyzję samodzielnie, że będzie od tej chwili gotowy i zdecydowany oddać życie za Marię i jej nienarodzone dziecko, czyli naszego Pana Jezusa, Zbawiciela całego świata. Po co Pan Bóg posłał ich i wprowadził w takie doświadczenia? A jak wiemy, że te doświadczenia później jeszcze bardziej się nawarstwiały, kiedy wyszedł edykt, aby zabijać wszystkich mężczyzn w Izraelu narodzonych płci męskiej, noworodków. I gdy te fakty miały miejsce, nie będę ich uszczegółowiał, Józef postanowił, będąc prowadzony przez natchnione Słowo Boże, przekazywany nie wiem na jakich zasadach i możliwościach, do Egiptu. Po co Pan Bóg posłał ich do Egiptu? Odpowiedź jest prosta. Aby ich chronić. Do Egiptu? Egipt przedstawia świat. My wszyscy byliśmy w Egipcie. Pytanie, jak to? Kto był w Egipcie? Parę osób było, ale nie o taki Egipt chodzi. My wszyscy byliśmy w Egipcie. To w Egipcie nauczyliśmy się czytać? Szkoła świecka. To w Egipcie nauczyliśmy się pisać? to tam poznaliśmy niektóre gałęzie nauki i dziedziny życia codziennego. Reprint 53:19. Człowiek może w swoim życiu posiąść pewne prawdy, które rozbudzą jego umysł. Może to być prawda w dziedzinie chemii lub jaka inna wiedza naukowa. Przyznajemy, że są różne prawdy, na przykład w dziedzinie geologii, astronomii itp. Prawdy te mogą wytworzyć pewien dodatni wpływ na umysł człowieka i do pewnego stopnia uszlachetnić go w jego upadłym stanie. Jednakowoż nie o taką prawdę modlił się Jezus, ale o zupełnie inną, która wszakże jest o wiele potrzebniejszą, aniżeli wiedza o ciężkości Ziemi, o przestrzeniach i międzyplanetarnych różnego rodzaju pojęciach. Różne prawdy, z jakimi ludzie zaznajamiają się w ogólności i które pobudzają ich do myślenia, a w końcu wskazują niektórym potrzebę Odkupiciela, są prawdami przygotowawczymi. To myśmy zostali przygotowani przez życie, będąc w Egipcie. I do dzisiaj jesteśmy w otoczeniu różnych nacji i wpływów tego świata. I pobieramy tą naukę po to, żeby urzeczywistnić nasze właściwe spojrzenie na Pana Boga. Gdy człowiek nieznający Pana Boga zapozna się z dziełem stworzenia, z jego pięknem natury, to dojdzie do wniosku, że jednak mimo wszystko Pan Bóg istnieje, że został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, że Pan Bóg istnieje. I te prawdy przygotowują tych, którzy w przyszłości będą przyjmować Zbawiciela, najwyższego Stwórcę, jako konstruktora dzieła zbawienia poprzez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego te różne prawdy też są potrzebne. Różne nauki i różna wiedza Panu Jezusowi w przyszłości też okazała się przydatna. Reprint 33:04 mówi i tłumaczy, że wiedza świecka nie jest nam poświęconym potrzebna do zbawienia. W oparciu o wiedzę świecką poznajemy codzienność naszego życia. Jest tylko kursem przygotowawczym dla świata do zbawienia. Widzimy, tędy prowadzi droga do Pana Boga przez różne okoliczności i doświadczenia, jak było przedstawione w poprzednim wykładzie. Pismo Święte, list do Filipian, 4:8 mówi tak. Dalej mówiąc, bracia, cokolwiek jest prawdziwego, cokolwiek poczciwego, cokolwiek sprawiedliwego, cokolwiek czystego, cokolwiek przyjemnego, cokolwiek chwalebnego, jeśli która cnota, jeśli która chwała, o tym przemyślajcie. A więc myśmy i o naukach biblijnych i pozabiblijnych, jeżeli są szlachetne, o nich rozmyślajmy, nimi się karmmy, budujmy. Najwyższym stopniem rozmyślań na pewno będzie rozmyślanie o Zbawicielu Jezusie Panie, o zwiastowaniu, które zostało przez anioła Gabriela ogłoszone, przyprowadzone do skuteczności i urzeczywistnione w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Przykład tego, że powinniśmy doświadczać, analizować i badać, to przykład jeszcze Gedeona. Pamiętamy tego wodza narodu izraelskiego, kiedy Madianici nękali Izraela, Pan Bóg wysłał anioła i mówi, idź do Gedeona i przekaż mu, że on wybawi Izraela. A Gedeon mówi, Panie Boże, ja prawie nikt w tej społeczności, ja mam go wybawić Izraela? A daj mi dowód, że ty to mówisz, że to ty jesteś, że ciebie Pan Bóg posłał. Nie przyjął tak od razu, dobra, idę, walczę z kijem, który miał w ręku i coś tam jeszcze. Ale daj dowód. I mówi tak, jeżeli położę wełnę, runo wełny na bojowisku, czyli na klepisku, no w stodole, i to runo będzie mokre, a cała ziemia będzie sucha, to będzie dowód, że ty przeze mnie wybawisz naród izraelski. Tak się stało. Ale Gedeon mówi, Panie Boże, nie gniewaj się, ale zróbmy jeszcze tak. Ja to runo położę jeszcze raz. I to runo będzie suche, a cała ziemia mokra. Za pierwszym razem cała ziemia była sucha, a runo mokre i to cała czasza. Runo mokre, woda, rosa w Piśmie Świętym przedstawia nauki prawdziwe. biblijne i pozabiblijne u Pana Boga nauki prawdziwe. Pełna czasza w tym runie, czyli w grupach religijnych. Wtedy, kiedy jeszcze kościoły były kubkiem złotym w ustach Bożych, tam znajdowała się wszelka wiedza, nauka. To było to runo, z którego wychodziła ta prawda. Ale przyszedł czas, kiedy nastąpiło odstępstwo, ta prawda, rosa, po całej ziemi, a runo suche, w grupach religijnych przestała być dominacja wiedzy uskuteczniana. Przestało emanować z tych grup to światło prawdy. Po całej ziemi i dzisiaj, gdziekolwiek jesteśmy, wyjmujemy telefon ze smartfonem, mamy literaturę, mamy wiedzę, mamy encyklopedię, mamy to wszystko. Po całym świecie rozpowszechniona prawda, z której możemy korzystać. Widzimy, że nie możemy przyjmować od tak sobie to tego, co do nas dociera, ale po zbadaniu, po przeanalizowaniu, po zgłębieniu tych myśli możemy dopiero podejmować decyzję. Dlatego też jest to bardzo ważne, aby, tak jak mówi drugi list do Tymoteusza 2,15, staraj się, abyś się doświadczonym stawił Bogu robotnikiem, który by się nie zawstydził i który by dobrze rozbierał słowo prawdy. A Biblia poprawiona, staraj się, byś sam, nie ktoś, ale sam, stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy. Prostej linii prawdy. Dzieci Boże, komentarz epifaniczny, szczególnie te, które piastują stanowiska nauczycieli, nie powinni bezmyślnie przyjmować przedstawionych im jakichkolwiek opinii. Józef też nie przyjął tego tak od razu. Po zbadaniu, po zgłębieniu, po powiadomieniu, po przeżyciach, po analizie dopiero podjął decyzję, że będzie bronił chociażby i do śmierci swojej narzeczonej i jej nienarodzonego dziecka. Gedeon też przykład. I my idźmy za tym przykładem zwiastowania naszej codzienności, bo my w naszej codzienności przeżywamy różne zwiastowania. Tym zwiastunem może być anioł ożywiony lub nieożywiony. Było to już poruszane tutaj z tej mównicy. To widzimy wiara, prawdziwa wiara. Ocenienie skuteczności tej wiary doprowadziło Józefa i Marię do pokonania wszelkich przeszkód związanych z pośrednim błogosławieniem rodzaju ludzkiego. To my pośrednio błogosławimy sobie wzajemnie, podejmując takie czy inne decyzje. Jest wiele wersetów Pisma Świętego wzywających nas do tego, abyśmy wszystkiego doświadczali. A co jest dobrego, tego się trzymajcie. Pojawiają się sygnały, wezwania do tego, żeby nie doświadczać tego, czego doświadczali i podjęli decyzję nasi rodzice. Ale to były inne czasy. Dzisiaj jest inny sposób patrzenia, myślenia, rozważania i postępującego światła. Wszystko mamy przebadać. Tu już z tej mównicy było to mówione. Badajcie się pis, bo w nich żywot święty macie. Wszystkiego doświadczajcie, co jest dobrego, tego się trzymajcie. Dlatego też Pismo Święte wzywa nas, abyśmy budowali naszą strukturę wiary i charakteru. Za wszystko dziękowali Panu Bogu i zbyt pochopnie nie oceniali ani matki Ewy, która weszła w relacje, w dyskusję, ani nie gloryfikowali i nie ogłaszali boskością Matki naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo okoliczności i sytuacje, w jakich jedna i druga się znalazła, wskazują na to, że takie doświadczenia były niezbędne. Podam jeszcze jeden tylko krótki przykład. Zwiastun tego dla nas sygnału, abyśmy zbyt pochopnie kogoś nie oceniali. Pastor Jeremi Stepek miał objąć stanowisko głównego pastora w kościele liczącym 10 tysięcy ludzi. Zapowiedziany miał przyjechać na tą i na tą godzinę. On przyjechał pół godziny wcześniej, przebrał się za bezdomnego i siadł w pierwszym rzędzie. I siedział tam. Gdy przyszedł czas nabożeństwa, się przybliżał, decydenci tego kościoła poprosili go, żeby się przesiadł tam do tyłu. On w międzyczasie prosił o to, żeby dano mu jakiś datek na posilenie się, bo jest głodny. Oni nie wiedzieli, że to jest on. To był bezdomny. Tylko 3 osoby, wchodząc do kościoła, parafii 10-tysięcznej, powiedziało dzień dobry po angielsku. I nikt nie dał mu ani grosza na pokrzepienie. Gdy prowadzący nabożeństwo wezwali Jeremiego, aby zajął głos, wiedzieli, że ma tu być, że może gdzieś jest tłum ludzi. Z końca sali przez środek wędruje ten bezdomny, bierze mikrofon i mówi: to ja jestem Jeremi Stopek. To ja chcę wam udzielić pewnej lekcji. Przeczytajcie sobie Ewangelię Mateusza, 25 rozdział, 34 do 40 wiersza. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: pójdźcie błogosławieni ojca mego. Nie będę cytował, bo czas biegnie. Potem spojrzał na zgromadzenie i opowiedział im wszystko, czego doświadczył tego ranka. Wielu zaczęło płakać. Sporo głów skłoniło się ze wstydem. Wtedy powiedział: dzisiaj widzę tu zgromadzenie ludzi, a nie prawdziwych wyznawców Jezusa Chrystusa. Na świecie jest wystarczająco dużo ludzi, lecz za mało uczniów Zbawiciela. Kiedy wy zechcecie stać się uczniami, obyśmy nie byli tylko zgromadzeniem ludzi, ale abyśmy byli chrześcijaninami, wyznawcami prawdziwego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Abyśmy żyli tym, co przez całe wieki w Jezusie Chrystusie jest nam zwiastowane, a z tego zwiastowania, abyśmy budowali strukturę wiary i charakteru godną Zbawiciela Chrystusa Pana. Na temat Pana Jezusa to jest temat niewyczerpalny, ale zaczątek zwiastowania Jego misji obliguje nas do tego, abyśmy się zastanawiali nad tym, co względem kogo czynimy. A w ten sposób czyniąc, odniesiemy błogosławieństwo, a tego błogosławieństwa z tego zwiastuna lekcji zbawienia ześrodkowanego w Jezusie Chrystusie, bratostwu z całego serca życzę.